Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
A my, szanowni państwo, przygotowujemy się do roku obchodów roku Jerzego Nowosielskiego. Powiem krótko, zastanawiałam się, jak to ująć, ale no wystarczyłoby powiedzieć Jerzy Nowosielski w Radiu Kraków Kultura. To jest hasło, które powinno otwierać. Chcemy otworzyć to w Wigilię tych przyszłorocznych obchodów, a ta rocznica to 7 stycznia, wtedy to urodził się Jerzy Nowosielski, a Wigilia będzie tuż po Wigilii w Radiu Kraków i w Radiu Kraków Kultura. W Boże Narodzenie, premiera naszego nowego słuchowiska, Nowosielski Soliloquium. Ze zrozumieniem, uprzejmie, spojrzeniem pełnym koncentracji spogląda na mnie Łukasz Fijał, reżyser i autor scenariusza tego słuchowiska. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
Panie Łukaszu, trochę śledzę to, czym pan się zajmuje. Bardzo mnie to intryguje i inspiruje, ale nie sądziłam jeszcze rok temu, że zrobimy wspólnie słuchowisko poświęcone jednemu z najciekawszych polskich malarzy drugiej połowy XX wieku, Jerzemu Nowosielskiemu. Mówiąc krótko, jakoś nie byłam pewna, że pan się interesuje sztukami wizualnymi i sztuką współczesną.
Ja zacznę może od anegdoty, ale ona jest bardzo wymowna. Sam Nowosielski często wspominał o pewnym fresku z włoskiej bazyliki w Torcello. On opisywał fresk, mówiąc o nim, że jest to fresk obrazujący sąd ostateczny, gdzie jest niebo, piekło, potępieni, zbawieni, ale pomiędzy piekłem i niebem jest jeden człowiek na tymże fresku, przywiązany do słupa i podpis. Ten człowiek był rozpustnikiem, więc nie może być zbawiony, ale był miłosierny, więc nie może być potępiony. I Nowosielski ciągle
to jest odpowiedź
mówił.
Na moje pytanie.
Tak, dlatego że po prostu Nowosielski był artystą wyjątkowym pod tym względem, że pozostawił po sobie nie tylko mnóstwo obrazów, fresków, ale też mnóstwo literatury. I myśl Nowosielskiego jest dla mnie równie ciekawa jak to, co malował.
To jest bardzo ważne i myślę, że bez tego nasza rozmowa i nasze słuchowisko w takim składzie, o jakim już za chwilę państwu opowiemy, nie byłoby możliwe. Oczywiście wielu malarzy, wielu artystów wizualnych towarzyszy swojej sztuce swoją refleksją, ale rzeczywiście w przypadku Jerzego Nowosielskiego to jest wyjątkowe. No, niemniej jednak pan powiedział, dużo zostało. Teraz zaczynamy powoli rozmawiać o kształcie tego słuchowiska. No ale to nie tak, że pisał książki, prawda? To są rzeczy rozproszone, na szczęście nie aż tak bardzo, jakby się mogło wydawać.
Tak, Nowosielski pozostawił po sobie ogrom intelektualnego dziedzictwa. Z jednej strony on toczył dyskusje z doktorami teologii na poziomie równym sobie, bo był po prostu tak biegły w sprawach teologicznych, w sprawach historycznych, w sprawach oczywiście sztuki, architektury. Natomiast nie były to tylko dzieła, że tak powiem, intelektualno-chłodne. On bardzo lubił prowokować, szczególnie w rozmowach. Miał taką tendencję, że kiedy prowadził rozmowę z drugim człowiekiem, to co drugie zdanie zaprzeczał albo prowokował, co sprawiało, że wywiady, które pozostawił, to jest właściwie, to są, mówiąc po teatralnemu, świetne sceny teatralne. Gdzie po prostu intelekt skrzy się, przeplata się z humorem, prowokuje. Jest to coś wyjątkowo ciekawego po prostu.
I dzięki temu taka forma właśnie rozmowy o sztuce, ale nie tylko przecież, o filozofii, o teologii, o wierze, była możliwa w ogóle w formie radiowej, no bo gdybyśmy chcieli na przykład zrobić słuchowisko o Janie Matejce, to oczywiście można by opowiadać o jego fascynującym życiorysie, ale z jego słowami nie byłoby tak łatwo, chociaż no oczywiście zawsze zostaje korespondencja, szczególnie w przypadku tych wcześniejszych twórców. Tutaj chyba najwyższy czas przywołać nazwisko znakomitej krakowskiej badaczki, najwybitniejszej w Polsce znawczyni twórczości Jerzego Nowosielskiego, Krystyny Czerni. Dzięki pracy pani doktor Czerni, no właściwie ten scenariusz, mam wrażenie, miał szansę się zrobić, prawda? To nie był jakiś szalony wysiłek biegania po archiwach, tylko wcześniej po prostu Krystyna Czerni tam była.
Tak, to prawda. Pani Krystyna Czernie zrobiła ogromną pracę. Ja mam przy sobie całą torbę, dosłownie torbę książek, które dokładnie teraz, wracając z radia, idę oddać do bibliotek. Są to opasłe tomy po 500 stron. Wszystkie w opracowaniu albo w redakcji pani Krystyny Czerni i no i właśnie tego jest po prostu kilka tysięcy stron materiałów, tekstów, które pani Czerni zebrała z publikacji najróżniejszych. To jest od korespondencji Nowosielskiego prywatnej, znalezionej w jego mieszkaniu, po katalogi wystaw z lat 60., zapisy. W ogóle ciekaw jestem, skąd to zostało odzyskane, ponieważ są zapisy dyskusji z publicznością po wystawach na przykład.
No, mamy, na przykład w archiwach radiowych mamy takie rzeczy czasem, tak.
Nie dotarłbym do tego pewnie, przynajmniej tak łatwo. Tak, pani Krystyna Czerni po prostu, można powiedzieć, za nas wykonała część pracy, mianowicie zebrała cały ogromny materiał Nowosielskiego. Ja miałem wielką przyjemność i też wyzwanie, żeby po prostu powybierać z tych tysięcy stron te 23 strony scenariusza. No ale było z czego wybierać, to prawda. To jest po prostu klęska urodzaju, ponieważ no, tam wszystko jest wyjątkowo gęste i ciekawe teatralnie, bym powiedział, po naszemu.
Radiowe wywiady? Sama sięgam chętnie i często je przytaczamy, choćby z racji rangi, którą Jerzy Nowosielski zajmuje w polskiej sztuce. Coś się również panu przyda z tych naszych radiowych zasobów?
Tak, przyznam, że słuchałem kilku, jest 6 dużych wywiadów z Nowosielskim i wiele mniejszych. Niektóre z nich we fragmentach trafiły do scenariusza, niektóre wymiany zdań z redaktorami od lat 60. do lat, no, 2000 właściwie. Tak więc tak, trafiły. Archiwum radiowe też się bardzo przydało w pracy nad scenariuszem.
Tak, właściwie słuchając tego, co pan mówi, pomyślałam, że jeśli chodzi o współczesnych artystów w drugiej połowie XX wieku, to Jerzy Nowosielski był jednym z najczęściej przepytywanych przez naszych redaktorów, moich znakomitych poprzedników. Oczywiście, że mamy w archiwum mnóstwo wspaniałych głosów. Tadeusz Kantor naturalnie góruje. Taki był. Ale z Nowosielskim jakoś wszyscy chcieli rozmawiać.
On też często był proszony właśnie o komentarz na tematy różne. Artystyczne, ale też nie tylko. Często pamiętam, mam w głowie katalogi właśnie Radia Kraków Archiwum, gdzie sam Nowosielski był głównym rozmówcą, ale też był Nowosielski o przeróżnych osobach. Bardzo często trafiał do Radia Kraków. No też właśnie to, na jak wiele tematów zabierał głos i robił to kompetentnie, mówi o tym, jakiej rangi był człowiekiem.
Tak, no i pytanie teraz o scenariusz, o te tematy, które się pojawią, jest niezwykle istotnym pytaniem. W jaki sposób z tego bogactwa i myśli, i tematów postanowił pan zbudować całość? Bo scenariusz już mamy, a nagrania ruszają za kilka dni.
Tak, przyznam, że po tej wielkiej intelektualnej przygodzie, jaką było obcowanie z Nowosielskim, ja już nauczyłem się jednej rzeczy. Często trzeba ograniczać się i upraszczać, a nie utrudniać. I trochę tak wprowadza może w arkana mojej pracy też. Nasz widz albo słuchacz niekoniecznie jest bardzo zaawansowany, jeśli chodzi o wiedzę o Nowosielskim. Dlatego też chciałem w naszym słuchowisku przedstawić również pewne rzeczy podstawowe, biograficzne, po prostu biograficzne o tym artyście, ale jest to bardzo ciekawe, ponieważ biografię Nowosielskiego możemy przedstawić za pomocą wywiadów, których on sam udzielił, a przyjmuje to formę po prostu bardzo barwną. Kiedy opowiada, kiedy jak był w nowicjacie, w zakonie, we Lwowie, jak był aresztowany przez Niemców w czasie wojny, jak w czasie konspiracji się spotykali z przyjaciółmi artystami, jak toczyli rozmowy artystyczne w restauracji u Wierzynka, pod Baranami, u Michalika, więc bardzo krakowskie klimaty też będą tutaj przywołane. Będzie przywołany Kraków przedwojenny. Ale też oddaję głos Nowosielskiemu jako, powiedzmy, teologowi i filozofowi. Więc starałem się przynajmniej dotknąć wielu tematów, których się on podejmował. Trochę mogę zdradzić już teraz, bo to żadna tajemnica, bo pojutrze nagrywamy. Tytuł naszego spektaklu to słuchowiska, to Nowosielski soliloquium. Soliloquium, czyli rozmowa z samym sobą. No i trochę taką formę chciałem, żeby nasz spektakl przyjął. Wystąpi w nim tylko dwie osoby, czyli aktor krakowski Kajetan Wolniewicz jako właśnie Nowosielski, który też z radością się tej roli podjął. Pracował już artystycznie kiedyś nad rolą tego artysty w innym przedsięwzięciu.
Tak, usłyszą to państwo, że jego głos jest podobny do głosu młodego Jerzego Nowosielskiego. Tak. Byłam zdumiona, jak dzwoniłam do niego, rozmawialiśmy i No naprawdę, robi to ogromne wrażenie. Tak, i rzeczywiście ma już doświadczenie w kreowaniu tej roli. Na dodatek wygląda jak Nowosielski, ale już trochę starszy od tego młodego. Więc ten wybór jest znakomity.
Bardzo ciekawa sytuacja właśnie. Też tak. Przyznam, że dzwoniłem do niego pewnego ranka po nocy słuchania Nowosielskiego. No i odebrał w słuchawce
odebrał
głos.
Nowosielski, tak?
No, dokładnie tak było. Tylko co ciekawe, bo ta rozmowa była dosyć krótka i na temat. Mówię, znamy się, więc jesteśmy na ty. Mówię, Kajetan, jest taka sprawa, robię słuchowisko w Radiu Kraków poświęcone Jerzemu Nowosielskiemu. Na co on się wtrącił i mówi, którego grałem. Więc jak grał, to właściwie zamknęło temat. Już jesteśmy umówieni, jesteśmy po próbach. Drugą osobą, która wystąpi w naszym słuchowisku jest Agnieszka Michalik. Zdolna, wspaniała dziewczyna, aktorka z Teatru Witkacego w Zakopanem. No i właśnie kim ona będzie? I troszkę zdradzam jakby arkana naszej sztuki. Otóż jest... można powiedzieć w pierwszym jakby odczuciu, że jest dziennikarką, która rozmawia z Nowosielskim. Rozmawia z nim, przepytuje go. Ale im dalej w las, im dalej w scenariusz, tym okazuje się, że to spotkanie jest bardzo enigmatyczne i coraz bardziej dziwne. Bo okazuje się, że ona dużo wie więcej niż obca osoba. No i dlatego właśnie soliloquium. W pewnym momencie przejmuje myśli Nowosielskiego i mówi jego głosem.
Ale to jest bardzo ciekawe, nie wiem, czy to mogę zdradzić, bo...
Najwyżej przerwę, proszę mówić.
Tak, ponieważ Kajetan Wolniewicz kreuje postać Jerzego Nowosielskiego. Postać pani Agnieszki to nie jest dziennikarka.
To prawda.
Możemy powiedzieć, jak ją pan nazwał, jak ją nazwaliśmy, bo chyba rozmawialiśmy właśnie o tym, że to może być ten trop.
Zacznę może od, bo właściwie moje pewne intuicje znajdują potwierdzenie w samych słowach Nowosielskiego. Otóż jest u nas, może tak, postać, która Agnieszka gra, została przeze mnie nazwana anima. Od jungowskiego animus anima, w skrócie mówiąc anima, czyli ta kobieca wersja duszy męskiej. Ale to też nie jest jakby przeze mnie wymyślone. To jest bezpośrednio z dialogów, które toczył Nowosielski. Już nie pamiętam z kim w tym momencie. Zresztą ten fragment jest u nas też w scenariuszu. Kiedy ona go pyta, co sądzisz o Jungu i o anime i animusie? To przenikanie się męskie, żeńskie. No i to jest tak naprawdę asumpt do długiej rozmowy o tym, że po prostu w duszy męskiej jest element kobiecy, o czym Nowosielski dużo mówił. Do tego zmierzam. Wszystkie jakby moje artystyczne decyzje nie są wymyślone przeze mnie tylko wynikają z myśli Nowosielskiego, która była wyjątkowo szeroka.
Tak, i to, o czym pan mówi, to są również takie, powiedziałabym, trendy we współczesnej humanistyce. To ta niejednoznaczność płci, o tym się wiele mówi. A tu się okazuje, że Nowosielski kilkadziesiąt lat temu, korzystając chyba z intuicji, która jest potężnym narzędziem artysty, ze swojej wiedzy, ze swoich lektur, opowiadał rzeczy, które wyobrażam sobie te kilkadziesiąt lat temu mogły brzmieć naprawdę ekscentrycznie.
Jak najbardziej, tym bardziej, że właśnie Nowosielski, on mówił bardzo jasno i głośno, że jego największą obsesją jest kobieta.
To teraz otwieramy nowy temat, właśnie.
Tak.
Wystarczy spojrzeć na jego jeden, drugi, trzeci, czwarty, kolejny obraz i postać kobiety. To jest jeden z zasadniczych tematów. Będzie o tym, jak rozumiem, w słuchowisku, prawda?
Tak, nasza anima, mogę też zdradzić, pyta Nowosielskiego w jednej rozmowie. Słuchaj, główne tematy twoich obrazów to są cerkwie i kobiety. Dlaczego? No i Nowosielski tutaj bardzo chętnie odpowiada, że dla niego kościół, eklezja to jest kobieta. Widać to w architekturze cerkwi, gdzie jej kopuły przypominają kształt ciała kobiety. I to jest cały Nowosielski, gdzie splata się erotyzm z duchowością, herezja z byciem świętym, potępienie ze zbawieniem, męskie z żeńskim. Przy czym nie jest to nigdy chaos, tylko to jest jakiś wspólny taniec, przenikanie się.
Właśnie, wspólny taniec, ale też nie jest to coś gotowego, prawda?
Zdecydowanie.
Trudno powiedzieć, że my powiemy państwu, jaki Nowosielski był i co tak naprawdę myślał.
Dokładnie tak. To jest bardzo ciekawe, że trudno... Właśnie, im dłużej znam Nowosielskiego przez te teksty, tym trudniej mi sformułować zdanie zakończone kropką o Nowosielskim.
Nowosielski był.
Dokładnie. Nowosielski jakiś tam kropka.
Sądził, tak.
Nie można. On też bardzo, to jest dla mnie wielka frajda czytać te jego rozmowy. On tak umiał prowokować w inteligentny sposób. On na przykład mówił o, Pamiętam teraz jedną wymianę zdań, którą zapisała mi się w pamięci z którymś rozmówcą, chyba z dziennikarzem. On był zwolennikiem apokatastazy, czyli wiary w powszechne zbawienie, że na końcu czasów zbawieni będą wszyscy ludzie, ale i zwierzęta, ale i rośliny, i diabeł. To samo jest w kategoriach teologicznych herezją, ale to jest osobny temat na rozmowę. I teraz do czego zmierzam? Rozmawiał z dziennikarzem, mówi tak, apokatastaza, myślę, nas spotka na końcu czasów. Na co dziennikarz mówi, co pan myśli, że co, że ten stół i ten pies będą zbawieni? On mówi, stół nie, ale pies tak.
Tak, dokładnie już, miał prawda? To przemyślane, wiedział, o czym mówi. Oczywiście.
To jest, było niesamowite.
To było niesamowite. Rozumiem, że myśl to jedno, biografia... To drugie, ważne, co organizuje ten tekst. Są też takie tematy w życiu Jerzego Nowosielskiego, które nie są łatwymi tematami, na przykład jego alkoholizm. Jak pan sobie z tym poradził? Bez tego trudno sobie niestety wyobrazić postać artysty. Sama pamiętam, jak wędrował z na przykład Małym Rynkiem i był taki bar Fafik, gdzie po prostu zatrzymywał się na... To był taki przystanek związany z kolejną porcją alkoholu. To smutne wspomnienie, ale, no, ale tak było.
Tak, przyznam, że nie robię z tego tematu głównego. Byłoby to moim zdaniem płytkie. Natomiast o alkoholizmie Nowosielskiego dużo jest w listach jego, głównie jego żony. I tu ciekawa, nie wiąże się to z żadną przemocą domową, paradoksalnie. Natomiast faktycznie go już napisała, niestety Jurek znowu wrócił do picia i od 5 miesięcy odpływa. Natomiast u nas jest tylko wspomniana ta rzecz w kilku rozmowach. Natomiast, i teraz puenta, otóż główna część naszego słuchowiska, która ma nastrój mocno oniryczno-nocny, młodopolski, narkotyczno-alkoholowy, gdzie tenże artysta, zapewne siedząc w swojej pracowni, rozmawia z dziewczyną, która się mu pojawiła, czy też się zjawiła, czy on sobie ją wyobraził. Nastrój tego jest narkotyczno-alkoholowy, tak uważam. Sprzyja to, tylko skończę myśl, sprzyja właśnie toczeniu najbardziej abstrakcyjnych rozmów o religii i o sztuce. Tak sobie z tym poradziłem, nie wiem czy dobrze. Państwo ocenią.
Czyli próbuje pan trochę odtworzyć stany, których no niewątpliwie Nowosielski musiał jakoś szukać właśnie między innymi w alkoholu.
Myślę, że tak. Myślę, że tak, to ciekawe, bo prawdę mówiąc, kiedy czyta się jego teksty i to teksty późne, on zachowuje przenikliwość umysłu, dokąd jestem w stanie czytać jego materiały, w sensie, które się zachowały. Pamiętam jego bardzo przenikliwe listy już z końca życia, kiedy no, listy jego do przyjaciół to były wręcz krótkie poematy wysokiej klasy literatury. Człowieka, który mówi, że sobie zdaje sprawę, że jako starzec dostarcza uwiądu starczego, musi ten krzyż nieść. No wielka literatura, prawda? Człowieka, który się żegna z życiem. Jest to u nas w spektaklu, więc tak. Też to padnie.
Jest jeszcze jeden temat. Żona artysty. Wiadomo, kobieta była wielkim tematem jego sztuki. Natomiast żona, która przecież trwała przy nim, mam wrażenie, że jest jedną z takich postaci niedocenionych u boku Nowosielskiego, Zofia Nowosielska, która notabene również była przecież artystką wizualną, o czym część osób po prostu nie wie. Ten potężny duch przesłonił jej życie i jej sztukę. Czy tak. To pana jakoś również inspirowało?
Ja tego nie wykorzystuję, nie czynię z tego tematu. Natomiast obcowałem też z tą osobą właśnie przez listy ich jako małżeństwo.
Czyli ona się pojawi również w słuchowisku?
Nie, nie pojawi się. Nie ma co teraz jakby na siłę...
Czyli nie jest to słuchowisko stricte biograficzne. To prawda. To musimy państwu powiedzieć.
To tak. Jest dobra uwaga, tak. To znaczy to dokładnie tak. Nie ma tam tej postaci rozwiniętej. No może właśnie ona się objawia w kobiecie jako no, tej naszej animie, którą tak nazwałem, jako kobiecie będącej po prostu ogólnie wyobrażeniem Nowosielskiego o kobiecie, ale nie jako postać.
Rozumiem, ale czytam tutaj pana intencje. Postanowił pan nie naprawić tego, co być może... Nie chcę oceniać, nie chcę używać tutaj ocennych określeń. No bo gdyby wyeksponować Zofię, to byłaby inna historia, niż pewnie opowiedziałby ją nam sam Jerzy Nowosielski.
Dokładnie tak. Przyznam, że to jest też taka decyzja. Otóż nie ukrywam, kiedy Kajetana Wolniewicza zaprosiłem do tej współpracy, no to on u mnie gra Nowosielskiego. On gra Nowosielskiego. Agnieszka gra no, wyobrażoną postać jakąś, powiedzmy. Jeśli byłaby żona, która gra żonę, to jest właśnie historia o czym innym.
Tak, to musiałoby Prawda? Być zupełnie inne słuchowisko.
Dokładnie tak. Ja bym czuł dużą potrzebę zrezygnowania z wielu rzeczy, które teraz są dla mnie ważne, które są w scenariuszu, więc to byłaby inna historia.
Jeszcze zapytam, już tak powoli kończąc, za chwilę jeszcze powiemy Państwu o muzyce, bo to mimo, że żadne z nas jej jeszcze nie słyszało, od razu powiem, że chwilę temu rozmawiałam z autorką, współautorką muzyki, usiłując ją namówić do tego, żeby przyszła do studia dziś, powiedziała jeszcze nie, czyli ta muzyka na razie jest czystą abstrakcją, czystą formą, jeszcze nawet pewnie nie została zapisana. Słuchowisko musi mieć scenariusz, jest ten scenariusz. Czy znajdziemy tutaj coś w rodzaju fabuły, jakiegoś dziania się, które przyciągnie, czy zorganizuje naszą uwagę? Czy raczej są to idee, które przepływają jedna w drugą?
Ja myślę, że to się tak naprawdę... No to jest klimat troszkę wyspiańskiego, bym powiedział. Taki przynajmniej miałem zamiar. Otóż mamy trzy części, to też mogę zdradzić. Część pierwsza jest mocno redaktorska. Gdyby przeczytać tylko część pierwszą, mamy wrażenie rozmowy z dziennikarką. Potem jest część druga, która jest zupełnie inna, która jest oniryczna, nocna, tajemnicza, pełna rozmów o właśnie zbawieniu i potępieniu i sztuce. Po czym jest część...
Zupełnie jak wesele.
Trochę tak, trochę tak. Jest dzień, noc, no i potem znowu dzień, gdzie wracamy, że tak powiem, słońce wstaje, wychodzimy z tej piwnicy i toczy się znowu niby to normalna rozmowa, gdzie rozmówcy mówią sobie na pan, pani. A to jest struktura, prawda? Czyli od rzeczy potencjalnie biograficzno-przyziemnych poprzez totalną abstrakcję, gdzie wracamy znowu do rozmów o codzienności, choć z puentą dotyczącą śmierci i przemijania. Tak chciałem to zorganizować. Śmiem twierdzić, że trzyma się to całości. Jest pewna oś, która to wszystko spaja. Tak sądzę. No i pracujemy, próby trwają.
Muzyka. Jak pan myślał o muzyce, to jest potężny temat w radiu.
Tak, możemy chyba nazwisko autorki powiedzieć, żadna tajemnica. Muzykę opracuje Paulina Bisztyga.
Czyli nasza radiowa koleżanka, której niniejszym się bardzo nisko kłaniam. W duecie to jest wspólna marka Chwost, więc dokładnie państwo, tak, myślę, doskonale rozpoznają tych twórców.
Okazało się, że myślimy dosyć podobnie po prostu o pewnych rzeczach. Na razie wymieniamy inspiracje. Paulina dostała ode mnie bardzo szczegółową listę, gdzie co chce, i po prostu pracujemy nad tym. Przesyłamy sobie szereg linków z inspiracjami muzycznymi. Trudno określić hasłami, ale można, tak. To, dookoła czego się obracamy, to jest, powiedzmy, muzyka źródeł, która jest daleko przetworzoną ideą folkową, ale daleko przetworzoną przez elektronikę, jeśli chodzi o estetykę. I to wszystko jakby staramy się, aby dotykało spraw trochę religijnych. Prawda? Myślę, że to tak naprawdę konkretny kierunek. I pasujący do Nowosielskiego. Dookoła tego się obracamy, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Natomiast no, pewne konkrety będziemy mieć już w najbliższych dniach. Więc.
Tak, i na pewno się z Państwem podzielimy. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to z jednej strony, no jednak jest to bardzo współczesna muzyka, elektronika, ambienty. To jest muzyka naszych czasów. Ale z drugiej strony etno-inspiracja, czyli pewnie jakieś tam zasłuchanie w muzykę cerkiewną, w muzykę, która towarzyszy liturgii prawosławnej?
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, to jest trop, który jakby intuicyjnie razem wyczuliśmy. Sam Nowosielski też mówił, że dla niego, on polski prawosławny, mówił, że dla niego w prawosławiu ważna jest cała ta oprawa artystyczno-liturgiczna. To było dla niego wyjątkowo ważne, więc śmiem twierdzić, nie chcę tutaj Paulinie niczego jeszcze wmawiać, natomiast czuję intuicyjnie, że tam jakby wokalizy po prostu jej będą ważnym elementem tej muzyki i uważam, że bardzo trafnym. Tak się spodziewam po prostu, choć jeszcze nie mam żadnych próbek. Pracujemy.
Będzie, na pewno będzie to wspaniałe dopełnienie tej myśli i idei, bo przede wszystkim chyba o tym będzie nasze słuchowisko. Powiedzieliśmy, że żadnej Państwu formuły dziś nie podamy, nie domkniemy. Właściwie dopiero, mam wrażenie, otwieramy tę rozmowę, która intensywnie będzie toczyć się w przyszłym roku, ale gdybym prosiła na użytek naszej rozmowy, żeby pan to zdanie dokończył, Nowosielski jest to...
Święty heretyk.
Miłosierny grzesznik też, prawda? Tak, myśleliśmy tak. O takim wariancie tytułu.
Dokładnie. Ale zdecydowaliśmy... Miłosierny rozpustnik nawet, no. Nawiązując do tego fresku.
Tak, od którego dzisiaj zaczęliśmy. Tak. No to zatoczyliśmy koło. Te wszystkie symbole są bardzo ważne w naszej rozmowie, bo Jerzy Nowosielski był bardzo poważnym artystą, ale również to wszystko, co robił, było bardzo piękne i przemawia do nas właśnie przede wszystkim na poziomie zmysłów, na poziomie emocji, a za nimi idą myśli, których nie brakowało w głowie tego wspaniałego artysty. Przypominam państwu, 7 stycznia przyszłego roku, setna rocznica urodzin Jerzego Nowosielskiego i rok Jerzego Nowosielskiego ogłoszony przez Sejm. A my zaczynamy, można powiedzieć, w Wigilię, a dokładnie w Boże Narodzenie, pierwszy dzień świąt. Premiera słuchowiska Nowosielski Soliloquium na antenie Radia Kraków Kultura. I oczywiście na antenie Radia Kraków. Autorem scenariusza i reżyserem tego radiowego spektaklu jest Łukasz Fijał. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu Radia Kraków Kultura.
Dziękuję za spotkanie i do usłyszenia z panią redaktor i z państwem słuchaczami.
A za szybą, mogę powiedzieć, kręci się już Wojtek Gruszka, który zrealizuje nasze słuchowisko. Rozumiem, że panowie muszą porozmawiać teraz o poważnych sprawach.
Dokładnie. Dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia.